może zliczy, może pamięta tę nagrodę Piotr Pałka, może nie publicysta, który jest w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Na musicalach znam się słabo. Myślę, że inny gość tutaj by się przydał w tym względzie.
Angelika, cudna w miłości do kina, co środy o 11, ale dobrze pamiętam, więc zapraszam już z góry. Teraz Piotr Pałka zna się na polityce polskiej i na tym, że po pierwsze rozpoczęła się kampania prezydencka, ale zanim prezydent, to formowanie rządu. Jak to wygląda ten spór między Jarosławem Gowinem a Patrykiem Jakim, który wypłynął do polskich mediów. Dzisiaj panowie się przerzucają uprzejmościami w mediach.
No myślę, że to, że Solidarna Polska i Porozumienie będą walczyły o więcej w ramach podziału stanowisk, podziału tortu rządowego, to wiedzieliśmy jeszcze przed wyborami. Na pewno pewnym zaskoczeniem jest forma tego, forma publiczna, publicznych licytacji, publicznych sporów, i to się na pewno elektoratowi, który zagłosował na Zjednoczoną Prawicę, niespecjalnie podoba.
A o co gra Solidarna Polska, bo to jest ta strona najbardziej atakująca i Patryk Jaki, ale też inni politycy Solidarnej Polski mówili, że teraz jest nowy układ sił, jest więcej szabel. Klub parlamentarny tej partii to jest 18 posłów, dwóch senatorów, czyli pokaźna siła, która już powinna mieć wpływ na rząd większy.
No, pokaźna, to znaczy kilka procent stanu posiadania całej Zjednoczonej Prawicy przy rządzie, który przy reprezentacji parlamentarnej całej Zjednoczonej Prawicy na poziomie 235 posłów, no to mimo, że to tylko kilka procent, to jest aż kilka procent. No i stąd wynikają apetyty Zbigniewa Ziobry i jego posłów, żeby mieć jeszcze więcej w ramach rządu, czyli ten postulat, żeby po pierwsze się zastanowić nad funkcją premiera. Tutaj chcieli stawiać na Mariusza Błaszczaka, a tak naprawdę bardziej chodziło o to, żeby Zbigniew Ziobro był wicepremierem.
To taka była stawka licytacji. Najpierw wychodzimy wysoko, mówimy nie Mateusz Morawiecki, tylko albo Jarosław Kaczyński, co sugerował w kilku wywiadach Patryk Jaki, albo Mariusz Błaszczak, co było taką plotką puszczoną tuż przed wyborami do polskich gazet.
Że no tak, to jest stare zasady licytacji, żeby uzyskać X, trzeba zacząć od X plus 10, prawda? I z takiego wysokiego C ziobryści zaczęli. Wydaje się, że akurat w tych rządowych szachach niewiele więcej uzyskają, bo chcieli też dodatkowego ministra. Być może uzyskają coś w instytucjach, w spółkach, chociaż tam akurat frakcja Zbigniewa Ziobry jest bardzo, bardzo silna.
U ma, PKO ma. Czy Zbigniew Ziobro w spółkach Skarbu Państwa jest potęgą?
To prawda. No tutaj akurat Porozumienie ma znacznie skromniejszą reprezentację. Z kolei Porozumienie ma Jarosława Gowina jako wicepremiera, ale to wszystko jakby zostało póki co ucięte właśnie w myśl maksymy, kto pierwszy i kto najchętniej kołysze tą łódką, ten pierwszy wypadnie za burtę.
Ale to podsumujmy, skoro mamy informacje i pan redaktor, i trochę ja zza kurtyny z tego procesu, to podsumujmy. Są wyniki wyborów, wiemy, kto ile ma szabel w parlamencie. Rozpoczyna się gra polityczna. Zbigniew Ziobro gra o takie wicepremiera i ministra sprawiedliwości i jeszcze jedno ministerstwo. Jeżeli tego nie ugra, to będziemy mogli uznać, że przegrał tą grę?
Z zewnątrz możemy tak uznać, natomiast z punktu widzenia Zbigniewa Ziobry, no to trudno powiedzieć, jaką on miał pozycję wyjściową, co tak naprawdę chce osiągnąć. Tego do końca nie wiemy i to dla mnie nie jest do końca przejrzyste w tej grze. Najbardziej prawdopodobne jest to, że chciał być na tym samym poziomie w rządzie, co minister Gowin, prawda? To jest takie minimum, tym bardziej, że w tej chwili rzeczywiście obie te frakcje mają po 18 17 posłów. Z drugiej strony, no, nie jest tajemnicą, że jest szereg różnic między Ziobrą a premierem Morawieckim. No i w tej grze, która trwa już dosyć długo, też taka wysoka licytacja była obliczona na osłabienie Morawieckiego. To zresztą nie tylko żądaniami, ale na ileś tam sposobów było czynione przez Ziobrę i jego stronników. Wydaje się, że na razie premier ten atak odparł i
żeby premier nie miał nie miał fotela premiera, żeby został znowu wicepremierem, czy osłabić w sensie poobstawiać chociażby resorty gospodarcze innymi ludźmi?
No tam się też toczy gra o to, czy będzie Ministerstwo Skarbu Państwa i czy zarząd spółkami będzie poprzez konkretnego ministra, ale nad nim będzie miał pieczę premier, czy też będzie ten zarząd rozproszony między iluś tam ministrów związanych z różnymi frakcjami, prawda? Także ze Zbigniewem Ziobrą.
Przypomnijmy, że to była jedna z pierwszych decyzji nowego rządu, jeszcze wtedy Beaty Szydło, żeby wygaszać, a potem zlikwidowano Ministerstwo Skarbu, rzeczywiście oddano kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa kilku ministrom, potem to się zmieniło, zwiększono nadzór prezesa Rady Ministrów i teraz jest pomysł, żeby odtworzyć w jakimś kształcie Ministerstwo Skarbu.
No tak, to jest pomysł, który wrócił, popierają go różne...
Ale to jest pomysł premiera Mateusza Morawieckiego jako sposób na to, żeby wypchnąć Zbigniewa Ziobro ze spółek Skarbu Państwa?
Nie sądzę, żeby to były jakieś tak ważne i istotne decyzje były podyktowane jakimiś personalnymi różnicami. Po prostu spółki mają swój również czas, swój rytm i swoje strategie i taka optymalizacja zarządu nimi to jest proces permanentny, prawda? Więc na kilka lat stwierdzono, że będzie ten nadzór trochę zdecentralizowany, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast docelowo nie powinien on tak wyglądać. Po prostu po modelu, który się sprawdził na te kilka lat, chcą rządzący przywrócić taki model. Zresztą ten model jest chwalony, jakby powrót tego modelu jest chwalony także przez część opozycji. Między innymi były minister Janusz Steinhoff uważa, że to jest dobry ruch. Także nie należy do tego podchodzić specjalnie
Ale to jest, jakoś... jak rozumiem, element tej wielkiej gry powyborczej w łonie Prawa i Sprawiedliwości i szerzej obozu prawicowego.
No, wszystko jest tam grą. No, jest szereg instytucji, które są istotne i w tych instytucjach po prostu rządzą osoby związane z innymi frakcjami, więc jest naturalnym procesem, że zaraz po wyborach zaczyna się próba redefinicji tego układu, zarówno w sytuacji, kiedy dana frakcja jest zadowolona ze swojego stanu posiadania, jak i nie jest zadowolona, bo na tym polega gra, że wygrywa ten, kto permanentnie chce więcej.
A dużo chce Zbigniew Ziobro? Myślę, że o czym marzy Zbigniew Ziobro? Wiemy czy nie wiemy?
No, na pewno marzy o tym, żeby kontynuować i mieć nadal tak duże aktywa w resortach związanych z sądownictwem, żeby móc wyrażać zmiany, które sobie zaplanował. Na pewno marzy o tym, żeby przynajmniej zachować stan posiadania w spółkach Skarbu Państwa. Na pewno marzy o tym, żeby osłabić premiera Morawieckiego.
A gra sam na tej szachownicy to jest taka samodzielna figura, która się porusza w stronę premiera, czy jednak to jest jakiś zespół w ramach i PiS-u, i całego obozu, żeby zbalansować wpływy Mateusza Morawieckiego?
No trudno mi powiedzieć. No, ta jakby podstawowe napięcie jest między tymi dwoma politykami w rządzie.
Oni... Bo mówi się jeszcze o Beacie Szydło, mówi się o Mariuszu
Kamińskim,
tak? Mówi się o kilku figurach, które mają grać przeciwko premierowi.
Tyle, że Zjednoczona Prawica jest skonstruowana w taki sposób, że jest superwajzor, który z jednej strony dba o to, żeby Łódź płynęła stabilnie i się zbytnio nie kołysała, a więc zależy, dba o to, żeby to był zbilansowany, żeby ta sytuacja miała zawsze jakiś balans. Z drugiej strony, któremu również w ramach utrzymywania i utrwalania swojej władzy zależy na tym, żeby istniały różnorodne skrzydła, w ramach których jedne się specjalizują w jakichś obszarach, ale też powodują, że wpływy innych frakcji, a więc zgód również na stanowiska, co się wiąże często z różnego rodzaju patologiami, żeby on nie wzrastał nadmiernie.
Wiemy, że na pewno głód lepszego wyniku jest w Patryku Jakim, który otwarcie to deklaruje i wytyka błędy w kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
No, Patryk Jaki jest bardzo medialnym politykiem i ma ten komfort, że zdobył mandat do Europarlamentu i prawdopodobnie został po prostu przez frakcję ziobrystów jakby wydelegowany do prezentowania takiego sposobu myślenia. Tak jak powiedziałem, no jest to czas, dopóki się rząd nie sformułuje, żeby takie mocniejsze postulaty, redefinicje różnego rodzaju zgłaszać.
To teraz przejdźmy do tej kampanii, która jest przed nami, a w zasadzie, która już się rozpoczęła. Jeśli ktoś obserwuje media społecznościowe związane z polityką, to już mógł zauważyć nadaktywność prezydenta Andrzeja Dudy. Kilkanaście kont na Twitterze, na Facebooku również zatytułowane "Popieram Andrzeja Duda" albo "Andrzej Duda 2020" i tak dalej, się uaktywniły kilka dni temu. Kampania ruszyła prezydencka?
Kampania na pewno ruszyła. Prezydent jest chyba permanentnie bardzo aktywnym politykiem, bez względu na to, jaki jest okres w roku, czy to jest okres wyborczy, czy też nie. On bardzo dużo się spotyka w terenie z ludźmi, ma bardzo, bardzo gęsto wydrukowany kalendarz różnego rodzaju aktywnościami. To, że jest jakaś aktywizacja, no ja tego nie zauważyłem, ale jeżeli pan redaktor tak mówi, to pewnie tak jest i jest to też pewnie obliczone.
Tak jest.
Jest to reakcja być może na aktywność opozycji, która nagle zaczęła się kłócić o to, kto ma być jej reprezentantem i jej głównym kandydatem. No bo Małgorzata Kidawa-Błońska, która została zadekretowana poniekąd jako taka naturalna kandydatka przez Grzegorza Schetynę i poprzez zamówione specjalnie zaraz po, nazajutrz niemalże po nocy wyborczej sondaże, nie podoba się wielu frakcjom Platformy. Stąd też interwencja Donalda Tuska, stąd też różnego rodzaju rozmowy i wewnętrzne w ramach Koalicji Obywatelskiej, jak i próby szerszej rozmowy na przykład z PSL-em, czy takim wspólnym kandydatem nie mógłby być Władysław Kosiniak-Kamysz.
I wszyscy już zapomnieli o Rafale Trzaskowskim.
Nie wszyscy, bo jedna z pań polityk Platformy, czyli Julia Pitera, o nim nie zapomniała.
Teraz już się mówi polityczka, tak,
wróciła, zwróciła uwagę na to, że on byłby lepszym kandydatem od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Na pewno Trzaskowski wiele punktów stracił przez swoje ostatnie wpadki w Warszawie, choćby związane z awarią w Czajce. Na pewno w tej chwili dużo prostszą pozycję wyjściową, ponieważ była jakby koniem pociągowym kampanii Platformy, ma Małgorzata Kidawa-Błońska. Wprawdzie nie wywindowała tej listy wyżej. Lista Platformy zdobyła mniej więcej tyle punktów procentowych, co w sondażach,
ale ma ten najwyższy
wynik. Ale ma osobisty, dobry wynik. Ma też cechy takie osobiste, które powodują, że byłaby groźnym, trudnym przeciwnikiem dla Andrzeja Dudy, jak i dla każdego.
Ale to, że jest kobietą, że jest łagodna, że się nie kojarzy z
także
jakimś
dlatego
agresywnym przekazem.
Także dlatego akurat w kampania prezydencka jest tą kampanią, która jest najbardziej wizerunkowa, więc tam to, że ktoś jest opanowany, wygląda ładnie się uśmiecha i nie mówi zbyt kontrowersyjnych rzeczy, to często jest atut, tak?
Andrzej Duda może się poważnie obawiać kandydatki, chociażby kandydatury pani marszałek Kidawy-Błońskiej?
Myślę, że na tym etapie, szczególnie po doświadczeniach własnych, gdzie rzeczywiście rzeczywiście z drugiego czy trzeciego szeregu PiSu Andrzej Duda w spektakularny sposób pokonał doświadczonego i faworyzowanego Bronisława Komorowskiego, on nie zlekceważy żadnego kandydata koalicji. Naprawdę nie trzeba być ani politykiem, ani politologiem, żeby sobie policzyć głosy na PiS i głosy na opozycję.
Opozycja wygrywa.
Tego bym nawet nie powiedział, jeżeli znaczy przede wszystkim kampania prezydencka jakby jest prowadzona według kompletnie innej logiki. To jest inna kampania i takie dodawanie jest bardzo proste, schematyczne, tam się nie udaje. Natomiast faktem jest, że to jest mniej więcej pół na pół i że decyduje w drugiej turze elektorat środka, prawda?
Chociaż mam tą konfederację, do której chce się przytulać Patryk Jaki. Jak rozumiem, to byłaby droga dla Andrzeja Dudy, droga do klęski.
No ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, 1 200 000 osób, które zagłosowały na Konfederację, albo pójdzie do urn w drugiej turze, albo nie pójdzie. Część tego elektoratu pewnie jest na tyle buntownicza, że jak uzna, że żaden z kandydatów mu nie odpowiada, to nie zagłosuje. Natomiast część pójdzie i przy wyborach prezydenckich, gdzie jest w drugiej turze 50-50, może zadecydować 10 głosów, prawda? Więc albo się ma te 10 głosów i się nie wybrzydza, albo się ich nie ma. W związku z tym dla tych ludzi również trzeba mieć ofertę, również trzeba mieć pewien wizerunek albo polityka bardziej wyrazistego, albo polityka, który wyłącznie nawija makaron na uszy. I akurat Andrzej Duda jest w tej korzystnej sytuacji, że jest z jednej strony politykiem, który ma dobry wizerunek przyjemnego, empatycznego i uśmiechniętego, a z drugiej strony jego frazeologia taka patriotyczno-państwowa jest wyrazista. Małgorzata Kidawa-Błońska ma z tym drugim elementem, czyli z wyrazistością, poważny problem.
I z rozpoznawalnością cały czas jeszcze ma problem, ale nie mniejszy problem miał Andrzej Duda na początku swojego startu prezydenckiego. Na koniec takie studium przypadku sobie zróbmy, jaka może być ta kampania prezydencka, która nadchodzi. W mediach społecznościowych, na Twitterze pojawiło się zdjęcie, które obrazuje, jak stoi Jarosław Kaczyński z wielką czerwoną kokardą przypiętą do płaszcza i ma to być zdjęcie zrobione przed jednym z pochodów pierwszomajowych w latach 70. No, okazuje się, że to zdjęcie, wszystko to wskazuje, jest całkowitym fejkiem. Ktoś po prostu przykleił głowę prezesa PiS-u do tłowia innego człowieka i puścił to jako zdjęcie prawdziwe. Taka będzie ta kampania?
Mam nadzieję, że jeszcze nie. Ten fotomontaż akurat był dość nieudolny i dość szybko udało się jakby wyjaśnić, że to nie jest prawdziwe zdjęcie.
Tylko, że to zdjęcie jest w internecie, ono krąży.
Z drugiej strony
ono
nadal krąży. Fenomen takich portali jak Sok z Buraka, czy największy polski taki fake portal, generator fejków, ale takich portali jest bardzo wiele już. Polega na tym, że ludzie w sposób naskórkowy przetwarzają informacje, tak? Przeczytają nagłówek, obejrzą zdjęcie i idą dalej, tak? Po inne aktywności w internecie. Ale przekonanie, że przeczytali przed chwilą coś prawdziwego, pozostaje. I później reprodukują to w życiu prywatnym. Rozmawiają o tym w pracy, z rodziną, w autobusie.
Także Jarosław Kaczyński to był jakiś członek PZPR-u albo zwolennik komunizmu w Polsce.
Przecież duża część elektoratu, ta najbardziej radykalna Koalicji Obywatelskiej, jest święcie przekonana o tym, że Jarosław Kaczyński, skoro ma jakiś tam dwóch członków PiS-u, którzy byli w PZPR, i jakiś dziennikarz im napisał, że jest podobny do Putina, to oni są święcie przekonani, że to jest prawie Putin. No w takich warunkach...
A to jest tak, że te fejki, które do tej pory pojawiały się, teraz będą już nagminne, to będzie epoka, to jest tak nawet termin z angielskiego deepfake, czyli głębokie kłamstwo, że to głębokie kłamstwo, fotomontaże będą teraz rządzić naszym dyskursem publicznym, a my będziemy trawić czas w studio, żeby odkłamywać każdego tygodnia ileś przypadków takich głębokich kłamstw.
Niestety wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Ten model Big Five, czyli wielkiej piątki pięciu sfer osobowości, które pozwoliły zbudować model, na którym działała Cambridge Analytica, czyli firma, która między innymi działała w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych, powoduje, że bardzo trudno nam się bronić przed różnego rodzaju tak zwaną przemysłową produkcją kontentu i przemysłową dystrybucją kontentu internetowego. Dostajemy treści sprofilowane pod nasze oczekiwania, które wyłącznie potwierdzają nasze podstawowe poglądy i intuicje i wzmacniają te, na których zależy wysyłającemu tego typu treści na nasz desktop.
Ktoś nie lubi prezesa PiS-u, dostanie takie zdjęcie i będzie święci wierzył w to, że to jest prawdziwe zdjęcie i
dokładnie tak.
I że świat wygląda na odwrót niż jest prawdziwy, że to Jarosław Kaczyński jest postkomunistą, a Włodzimierz Czarzasty jest bojownikiem o wolność.
Dokładnie tak. Do tego to zjawisko deepfake, bo od tego zaczęliśmy, więc to wytłumaczmy, polega na bardzo specjalistycznym przetwarzaniu obrazu, nakładaniu na przykład na siebie kilku rodzajów zdjęć, także zdjęć ruchomych i bardzo wiarygodnym pokazaniu osób, które czegoś nie powiedziały albo czegoś nie zrobiły, stawianiu ich w takiej sytuacji. W momencie, gdy mieliśmy media, które jakoś filtrowały na zasadzie autorytetu, że coś jest prawdą, a nie prawdą, to być może mielibyśmy narzędzie do tego, żeby rozbroić taki mechanizm. W momencie, gdy on jest...
Każdy z dziennikarzy, kto ma konto na Instagramie chociażby.
Tak, ale badania na temat fake newsów pokazały wśród dziennikarzy, przeprowadzone 2 lata temu, pokazały, że sami dziennikarze przyznają się do tego, że
nie weryfikują
ponad
swoich
połowa
informacji.
Z nich przynajmniej raz w życiu w jakiś sposób dała wiarę fake newsowi i podała go dalej publicznie, zreprodukowała fake newsa. Nie, właśnie na tym to polega, że one są tak dobrze przygotowane, że nawet profesjonaliści się na to nabierają. To wynika nie tylko po pierwsze z braku warsztatu dziennikarskiego, ale też z braku edukacji obywatelskiej i obniżonego poziomu edukacji ogólnej, ale także ze względu na kształt mediów i kształt percepcji, które one dzisiaj reprodukują. My dzisiaj nie poświęcamy już pół dnia na przeczytanie artykułu i obejrzenie jakiegoś gruntownego serwisu, tylko jesteśmy atakowani bardzo dużą ilością różnych informacji i opinii. I to powoduje, że w sposób naskórkowy, w sposób taki hybrydowy można nas atakować różnego rodzaju treściami, na których zależy albo jakimś ośrodkom politycznym, albo ośrodkom finansowym, które chcą na nas zarabiać.
I to jest początek dyskusji, którą będziemy także z Piotrem Pawchą kontynuować, bo to jest dyskusja o tym, czy utrzymamy w ogóle demokrację jako taką i wolność wyboru, czy ona będzie nam delikatnie, aksamitnie zabrana. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Piotr Pałka, publicysta.